trzeba już niemałej świeżości, żeby starą sztukę przeczytać i wystawić tak, jakby była dziś napisana. Te słowa Konstantego Puzyny znaleźć można na stronie internetowej Teatru Klasyki Polskiej. Założyciel i dyrektor Teatru Klasyki Polskiej, profesor Jarosław Gajewski, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
Posłuchał Konstantego Puzynę Piotr Duda, szef Fundacji Kreatywna Przestrzeń, zapraszając nas po raz kolejny do kolekcji sztuki. W tym roku to kolekcje sztuki pod hasłem Kochanowski i projekt realizowany z okazji 440. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego w Lublinie, zresztą z którego to Lublina łączymy się z panem, czyli z Warszawą. Projekt powstał we współpracy Fundacji z Radiem dla Ciebie, Polskim Radiem Lublin i Teatrem Klasyki Polskiej właśnie. Panie profesorze, czy klasyka może być częścią współczesności?
Klasyka to coś więcej niż współczesność. To oprócz tego zdania Konstantego Puzyny, która pani była uprzejma zacytować, jest kolejna nasza dewiza. Jej autorem jest pan profesor Stefan Świerżawski. Uważamy, że bez klasyki nie ma współczesności, bez odnoszenia się do przeszłości. Teraźniejszość wydaje nam się chaosem, czymś kompletnie przerażającym. Klasyka, pamięć tego, że ludzkość już coś ma za sobą i to nie jest nam jakoś szczególnie obce, pozwala na to, co się dzieje, patrzeć jako na coś przemijającego, mającego swój sens, mającego swoje zakorzenienie w doświadczeniach poszczególnych ludzi i całych zbiorowości ludzkich. Bez klasyki z całą pewnością nie ma współczesności. Współczesność, chciałoby się powiedzieć, jest jakąś falą tego, o czym klasyka nam powiedziała, falą odczytującą nieuchronnie klasykę. Świadomie lub nieświadomie, bo możemy wyważać drzwi, które są dawno otwarte, nie wiedząc, że właśnie tędy się po prostu przechodzi. Możemy odkrywać kształt Ziemi jako kulisty i możemy patrzeć na Księżyc, nie wiedząc, że on jest satelitą Ziemi. Wreszcie możemy wahać się, czy być albo nie być i nie wiedzieć, że przed nami już ten problem miał Hamlet. Świadomość tego wszystkiego daje nam pewien spokój, daje nam poczucie piękna i pewną koncepcję prawdy jako relacji do rzeczywistości.
Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa, pisał Blake. To tak a propos tego, o czym pan mówił przed chwilą. Mnie się wydaje, że ta klasyka jest nam też potrzebna, albo odrzucamy ją, bo nie chcemy tego wiedzieć. Jest nam też potrzebna, żebyśmy sobie przypomnieli, że bywamy czasem głupcami. Bo źle czytamy, albo nie chcemy zrozumieć. No właśnie, taki Kochanowski, o którym dzisiaj chciałabym, żeby pan nam opowiedział, czytany dzisiaj, gdyby jego myśli były przez nas, gdyby jego przestrogi były przez nas realizowane, gdybyśmy się na serio przejęli niektórymi jego słowami, to myślę sobie, że kto wie, czy ludzkość nie byłaby w tej chwili w trochę innym miejscu i nie musiała mierzyć się z paroma problemami. Co pan o tym myśli?
No, myślę, że pani ma rację, tyle że najwyraźniej jest to niemożliwe. Mm. Musimy popełniać stare błędy i odkrywać stare rozwiązania wychodzenia z naszych potknięć. Kochanowski jest cudem w naszej literaturze. Przed jego twórczością język polski, nie wiem, czy liczył 1000 słów. To, co jest u Kochanowskiego, co zostało zapisane jako język polski, mieści się co najmniej w zakresie 5-6 tysięcy słów. To jest wydarzenie na skalę, powiedziałbym, historyczną. Kochanowski wreszcie okazuje się nam człowiekiem bardzo bliskim. Mówi językiem, którym rozumiemy i co najważniejsze, mówi o rzeczach, które dla nas są bliskie. Wydaje się nam kimś bliskim, jeśli oczywiście uda nam się pokonać barierę tego języka, który tylko na początku wydaje się trudnym, żeby nie powiedzieć obcym. Głuche są uszy i ślepe są oczy tych, co mają duszę barbarzyńców. To z kolei Heraklit, który mówił w sumie jak podobnie jak Blake, czy raczej Blake mówił podobnie jak Heraklit o tym, że widzimy inaczej, że piękno jest wokół patrzącego, że dobro jest w duszy działającego. No i prawda jest w jego słowach i w jego czynach. Te rzeczy oczywiście wymagają jakiegoś życia zgodnego z ładem, który też jest w nas. Znaczy ten ład pozwala nam zobaczyć i piękno, i działać, czynić dobro i być w prawdzie, żeby nie powiedzieć mówić prawdzie, osądzać świat prawdziwie. Te rzeczy nie są łatwe i właśnie Kochanowski, nasi pierwsi ojcowie języka polskiego z Mikołajem Rejem Kochanowskim czy Andrzejem Fryczem Modrzewskim, również związanym z Lublinem, oni nam to przypominają, to notabene to słowo, tego słowa też pani użyła. Przypominanie, warto powiedzieć, że to słowo po grecku brzmi anamnesis i było zasadą rozmawiania Sokratesa z ludźmi w starożytnych Atenach. On też im nie mówił nic nowego. Chciał im tylko przypomnieć, uwaga, to co sami wiedzą. Wydaje się, że dzisiaj mamy Kochanowskiego, Reja, ale także zapominanych już Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, którzy nam przypominają, co mamy do powiedzenia. Ba, mamy w tej sprawie Sławomira Mrożka, autora dramatów, bardzo często tłumaczonych na wiele języków świata, chyba najczęściej tłumaczonego polskiego dramaturga, którego dzisiaj w Polsce nie można już uświadczyć na scenach zawodowych. Niewykluczone, że nie umiemy go czytać. Tymczasem on bardzo dojmująco i bardzo prawdziwie mówi nam o naszej codzienności, o naszej współczesności. Jak, nie obrażając nikogo, Jan Kochanowski. Wiem, że brzmi to bardzo dziwnie, ale taka jest postawa teatru klasyki, który chce czytać dzieła dawnych mistrzów tak, żeby otworzyć nam oczy na ich sens, na ich brzmienie, żeby otworzyć nam duszę, na moce inspiracyjne, które w dziełach tych autorów tkwią.
Jaka jest pana postawa wobec tłumaczenia Kochanowskiego z polskiego na polski, przekładania z polskiego na polski? Wkrótce w ramach Biblioteki Śląskiej ma się ukazać taki właśnie przekład Szachów. Przygotowuje go, no skądinąd, absolutnie genialny tłumacz, pan Krzysztof Bartnicki. To on poradził sobie z Joyce'em i z Finneganów Trenem. Przekładać na polski?
Robią to Anglicy. W języku polskim zrobił to już Antoni Libera z Odprawą posłów greckich. Mm-hmm. Z sukcesem, trzeba to powiedzieć, grane przedstawienie jest w Teatrze Polskim. Zaczynamy rozumieć Kochanowskiego w naszej współczesnej polszczyźnie. I nasza współczesna polszczyzna, treści dotknięte przez Kochanowskiego, przyswaja naszej chwili stawania się języka dzisiaj. I to jest perspektywa, którą ja bym nie pogardził, do której bym zachęcał naszych wybitnych tłumaczy. I ja się uważam, że trzeba to robić. Niemniej, jeśli mnie pani zapyta, czy Teatr Klasyki Polskiej będzie grał Kochanowskiego w przekładach współczesnych, to odpowiem nie. Będziemy go grać w jego języku, w którym on się wyrażał i bez którego brzmienia my w niepełny sposób rozumiemy naszą obecną polszczyznę. Dobrych parę lat temu, kiedy ze studentami Akademii Teatralnej w Warszawie robiliśmy Żywot Józefa według Mikołaja Reja, na początku słowa Reja, język Reja wydawał nam się bardzo obcy. Nie trwało to długo. Wystarczyło 5-6 prób, żebyśmy na dzień dobry lub w sytuacji widzenia się w ciągu dnia mówili sobie nawzajem, to znaczy studenci. Tak, studenci zwracali się do mnie per zdasz, panie ojcze, dobry wieczór tobie. To jest właśnie język Reja. I powiadam, brzmiał on w naszym potocznym języku jako dobrze ulokowany. My mieliśmy dużo zabawy z tego. Mało tego, coraz lepiej rozumieliśmy ten język i coraz lepiej siebie rozumieliśmy dzięki temu językowi. Rozumieliśmy nasze relacje, które ten język wyraża i parę innych rzeczy, które są zakorzenione w tym języku, mianowicie nasze myśli i obrazy, które pojawiają się w naszej wyobraźni. Otóż Kochanowskiego, jeśli będziemy mieć taką możliwość, będziemy grać w oryginale. To nie znaczy, że zniechęcałbym do tego tłumaczy. Nie. Mój obowiązek jest taki i nie potrafię się od niego uwolnić, umieszczać staropolszczyznę w naszym codziennym języku, w naszej codziennej wyobraźni, w chmurze dźwięków, które przyjmujemy przez swoje uszy. Więc taką widzę oboczność, jeśli chodzi o sytuację, o którą pani mnie pyta. Tak, niech tłumacze tłumaczą, aktorzy niech grają, ale niech pamiętają o oryginałach i niech łamią sobie języki i uwaga ciała, bo przecież język jest częścią ciała i uwaga całe procesy duchowe, bo oddech jest częścią tego procesu. Niech, przepraszam, zanurzają i łamią sobie na oryginale Kochanowskiego i Reja.
Bardzo mnie cieszy ta pana opowieść i bardzo mnie cieszy też moje doświadczenie, nieporównanie skromniejsze, ale kiedy pracowałam z bardzo młodymi ludźmi, jeszcze przed Akademią Teatralną, nad pieśniami Jana Kochanowskiego, początek naszej pracy był bardzo żmudnym początkiem i z każdą niemal kolejną chwilą okazywało się, że, tak jak pan powiedział, wchodzimy w ten język i w ten świat. I nagle pierwsze pieśni trzeba było sobie bardzo dokładnie rozkładać na czynniki pierwsze, korzystać z pomocy nieocenionej znawczyni Kochanowskiego, profesora Anny Nowickiej-Struskiej. A nagle okazywało się, że to, o czym pisał, jest nam bardzo bliskie. Jest bardzo bliskie filozofii stoickiej, coraz bardziej popularnej w dzisiejszych czasach. I tych tłumaczeń było już zdecydowanie mniej. Chciałabym, ponieważ usłyszymy jeszcze w grudniu i psalmy, i treny w pana reżyserii, chciałabym zapytać o doświadczenie pracy nad tymi tekstami.
No, jak się pani domyśla, przede wszystkim była to szczególna przyjemność zanurzania się w tym brzmieniu polszczyzny. W tej polszczyźnie, która wydaje się odległa, a po spotkaniu z nią w naszym oddechu, w brzmieniu naszego głosu, nagle okazuje się czymś bardzo bliskim. Ma się wrażenie, że to jest mowa naszych rodziców, chcemy się powiedzieć, chociaż to nie jest prawdą oczywiście, ale jakichś naszych bliskich przodków. Czujemy więź rodzinną z tą mową. No i tego, wydaje mi się, doświadczałem w czasie studiowania tych tekstów i w czasie nagrywania ich po prostu dla potrzeb tego projektu. Nagrywaliśmy to w studiach Teatru Polskiego Radia. Tam też były montowane te nasze nagrania z muzyką Piotra Mosa i Joachima Mencela. No więc przede wszystkim szczególna przyjemność, jaką ma się z uczestnictwa w sztuce. Przypominam, że uczestniczymy w sztuce nie tylko ją tworząc, ale i ją odbierając. Więc mam nadzieję, że również państwo, którzy będą słuchać trenów i psalmów Jana Kochanowskiego w tej wersji dźwiękowej, będą mieć satysfakcję z uczestnictwa w stawaniu się tego języka, w stawaniu się tego brzmienia, bo nasza przytomność, nasze słuchanie tego jest właśnie tą przestrzenią, w której ten język się staje. To po pierwsza rzecz, przyjemność. Druga to sprawa spotkania z aktorami, którzy tę samą przyjemność przeżywali na swój sposób i w swoim tempie, że tak powiem. Mam na myśli Martę Dylewską, mam na myśli Cezarego Morawskiego, mam na myśli Dariusza Kowalskiego, ale także Leszka Zdunia, którzy dawali swoje głosy, swój czas, swoją wrażliwość, żeby się spotkali wokół tych tekstów. No i w zasadzie trzecia rzecz, która jest bardzo ważna tutaj w związku z tym projektem, to jest spotkanie ludzi. Ludzi, którzy czytają ten tekst i mówią mniej więcej to, co my mówimy, co pani wspomniała. Jest jakaś bariera, którą się przełamuje i odnajduje się skarby. I trudno te skarby nazwać. No, z grubą mówiąc, chodzi o bliskość. O bliskość wszystkich rzeczy, które są w naszej kulturze. One są jakby dla nas stworzone. One czekają na nas. One proszą, żebyśmy się do nich zbliżyli, żebyśmy się do nich przytulili. Kiedy to wykonujemy, doznajemy takiej nagrody jak ta, która jest w przytulunie się do kogoś bliskiego.
Cieszę się z tego spotkania. Z tego naszego dziś, ale także z tego, które przed nami wkrótce na antenie także Radia Lublin, psalmy i treny w reżyserii profesora Jarosława Gajewskiego. Dziękuję panu bardzo.
Serdecznie Pani dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania psalmów i terenów Jana Kochanowskiego, ojca naszego języka, jednego z największych twórców polskiej kultury.